żonatyidzieciaty.pl Blog audio. Czyta autor.
Hybryda. Kiedyś ludzie pracowali tam, gdzie żyli. Bardzo często dokładnie tam, gdzie się rodzili. Potem jednak nastąpiła zmiana. Przypomnieliśmy sobie, że jesteśmy urodzonymi nomadami. To stwierdzenie oczywiste w kontekście historii naszego gatunku. Migracja towarzyszyła nam od zawsze. Wędrowaliśmy w poszukiwaniu lepszych miejsc do życia, z większymi zasobami, bezpieczniejszych. Ale też wędrowaliśmy z powodu ciekawości tego, co za horyzontem. Jeszcze do niedawna dominującym modelem nowoczesnego rynku pracy był ten, w którym żyło się tam, gdzie była praca. To oczywiście ożywiło współcześnie migrację. Wolna Europa, wolny świat i wolność pracy. A w każdym razie sporo ułatwień i możliwości. Do niedawna powszechność. No właśnie, do niedawna. Bo oto pandemia COVID-19 sprawiła, że funkcjonujące zwłaszcza w świecie biznesu rozwiązania zdalnych form pracy, ale też podnoszenia i rozwijania kompetencji z dotychczasowego marginesu przeniesione zostały do mainstreamu. Oczywistym jest, że organizacje, które już wcześniej próbowały mierzyć się z takimi wyzwaniami, które inwestowały w zaplecze sprzętowe i software'owe i przede wszystkim w budowanie i utrzymanie potencjału kompetencji swoich pracowników, weszły w ten poziom nagłej konieczności niejako na miękko i bezboleśnie. Ale też przysłowiowa cała reszta, w tym też edukacja, została postawiona przed szeregiem konieczności i wyzwań, które w efekcie sprawiły, że dokonało się swoiste przewartościowanie. Moim zdaniem świat się zmienił. To trochę tak jak z płaceniem rachunków przez kanały elektroniczne. Jak z uwolnieniem od konieczności wystawania w kolejce do okienka kasowego po wypłatę. Tych zdobyczy oddać już nie chcemy. Szkoła, i nie tylko ona, odkryła potencjał i zalety kształcenia zdalnego. Przy tej okazji, jak nigdy, doświadczając swojej prawdziwej siły, którą stanowią nauczyciele i esencja edukacyjnych działań, w których nauczanie przeważa nad sprawdzaniem i ocenianiem. Nauczanie przez kontakt z zaangażowanymi w ten proces prawdziwymi osobowościami, w otoczce kunsztu i mistrzostwa kompetencji metodycznych, ale też żywego, pełnego interakcji i kontaktu. Bo to one wszystkie sprawiły, że w konkurencji z całym internetem przyciągały dzieciaki do zajęć w formie zdalnej, wszędzie tam, gdzie takie się odbywały, co wcale nie było regułą. Oczywiście jest to bardziej złożone, bo równie dobrze można przyjąć za prawdziwą tezę, że synchroniczny kontakt z rówieśnikami w czasie zajęć przyciągał do nich dzieciaki, bo był jedynym możliwym w czasie lockdownu. Od wielu dzieci, rodziców, ale też i nauczycieli słyszałem, że dzieci nie chciały opuszczać wirtualnych spotkań w czasie przerw. Wykorzystywały ten czas jako okazję do bycia razem. To było dla nich ważne. W każdym razie to wahadło wychyliło się daleko, ujawniając możliwości rozwiązania pracy i zdalnej edukacji. Oczywiście pokazując jednocześnie sferę ograniczeń, których przekroczenie jest warunkiem realizacji tych potencjałów i obietnic. Osobiście obstawiam, że zostanie już z nami, zarówno w większości aktywności zawodowych, nie wiążących się z pracą przy maszynach, rękodziełem itp., ale także w edukacji model hybrydowy, łączący formy pracy i edukacji zdalnej z rozwiązaniami tradycyjnymi. Tak jak w swojej codzienności korzystamy z udogodnień elektronicznej bankowości, możliwości komunikacji, partycypowania w kulturze, nie tylko w jej wersji instant, rozwijania zainteresowań itp., tak pozostajemy i pozostaniemy wciąż w przestrzeni działań bezpośrednich, niczym nie zapośredniczanych interakcji z ludźmi i przedmiotami. Twierdzę jednak, że ten model hybrydowy wkrótce stanie się dominującym rozwiązaniem w edukacji i sporej części aktywności zawodowych. I w tym miejscu mam dwie uwagi. Takie mieszane formy w edukacji funkcjonowały już wcześniej. Mają one swoją nazwę – Blended Education. Chciałbym tylko stwierdzić, że niezależnie od stopnia obecności, czy też raczej nieobecności w polskim systemie edukacyjnym, owo blended funkcjonuje już od dość dawna w naturze. Ba, w zasadzie mogę stwierdzić, że każde uczenie się jest blended. Uczniowie, studenci, osoby dokształcające się wedle dowolnego klucza, samoistnie, bez nakazów, sugestii czy poleceń, czasem zaś wbrew zakazom, na przykład w przypadku szkół, w procesie uczenia się wykorzystują różnego rodzaju technologie do uczestniczenia w zajęciach, zapisywania, przetwarzania i agregowania notatek, wykonywania zadanych prac, tworzenia bryków i pomocy do zapamiętania itp. itd. Wprowadzanie zatem pod strzechę edukacji nowoczesnych technologii, implementacja nowych form nauczania, jedynie i aż dogania świat istniejący poza formalnymi jej strukturami. I dobrze. W każdym razie będzie dobrze, jeśli w procesach tych uwzględnione zostaną obszary braków i zagrożeń związanych chociażby z barierami wejścia do świata technologii czy dostępu do internetu, o których po części już wzmiankowałem. Druga uwaga wiąże się ze stwierdzeniem, że to nie szkoła, uczelnie czy związana z nimi nauka stanowi forpocztę dla idei i przykłady ich wdrożeń i implementacji. Jako osoba związana z edukacją chciałbym stanowić tę forpocztę, ale stwierdzam, bez satysfakcji przyznaję, że osobiście korzystam z rozwiązań, podobnie jak znakomita przestrzeń szeroko rozumianej szkoły, które zasilają aktywności edukacyjne, a płyną do niej ze sfery biznesu. To biznes ma pieniądze, czas i potencjał szkoleniowo-wdrożeniowy, nie szkoła. To w sferze aktywności przynoszących wymierne zyski opłaca się poszukiwać i znajdować coraz lepsze rozwiązania, adekwatniejsze działania i skuteczniejsze praktyki. Oczywiście biznes bazuje na zdobyczach chociażby neuronauki, ale i innych dyscyplin. Ale też jest przestrzenią, w której koszt eksploracji i wdrażania nowych praktyk jest zwyczajnie do ogarnięcia. Dzieje się tak chociażby z powodu chyba nie dość dobrze rozumianego w kraju nad Wisłą. Inwestycja w pracownika, jego kompetencje i rozwój, dające szanse również na twórcze, samodzielne działania, sprzyja osiąganiu celów zakładanych przez organizację. Dla systemu polskiej edukacji to wydaje się być odleglejsze niż granice znanego nam wszechświata. W każdym razie jest to jeden z powodów. Wracając na ziemię, do codzienności. Dyskutowałem niedawno w gronie zaangażowanych w rozwój i edukację dzieci, ich rodziców i nauczycieli pomysł implementacji rozwiązania łączącego edukację w jej tradycyjnej formie, w szkolnej sali, z formą synchronicznego uczestniczenia w takich zajęciach. Oczywiście pomysł ten powstał jako potencjalna odpowiedź na istniejącą sytuację możliwości ponownego zamknięcia szkół, a przynajmniej częściowego ograniczenia jej działalności w swoich murach. Bo co zrobić w przypadku, gdy do szkoły przychodzi osoba z objawami infekcji? Szkoła nie może dopuścić do sytuacji rozprzestrzenienia się infekcji. W zasadzie dotyczy to każdej formy zagrożenia wirusowego. Od zwykłej, przypomnę, że wciąż śmiertelnej w części przypadków grypy, na koronawirusie nie kończąc. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W przypadku uczniów sytuacja teoretycznie jest prostsza. Uczeń ma udać się do domu i... w zasadzie to nie wiadomo co, bo lekcje odbywają się w szkole, do której uczeń w takiej sytuacji nie ma dostępu. Do czasu wyjaśnienia sytuacji zdrowotnej, to wszak może być i jest statystycznie najczęściej zwykły katar, uczeń jest wyautowany z procesu nauczania uczenia się w szkole. Można stwierdzić, że to w sumie nic nowego, bo zdarzało się tak już wcześniej i nikt nie robił z tego żadnego halo. Tyle, że zmiana, o której wzmiankuję od jakiegoś czasu, już się dokonała. Wiemy już, że można i że warto włączać dzieciaki do edukacji zdalnej, której akcje rosną nie tylko w sytuacji absolutnej konieczności płynącej z izolacji dziecka. Funkcjonuje od dawna instancja indywidualnego kształcenia dla osób izolowanych z powodu choroby, złamanej kończyny itp. Ale rozwiązanie włączenia takich osób w proces edukacyjny dokonujący się w szkole za pośrednictwem technologii ma szansę dać im zdecydowanie więcej i lepiej. W przypadku nauczycieli z objawami infekcji sprawa jest identyczna w odniesieniu do zakazu przystąpienia w tym przypadku do pełnienia czynności służbowych w szkole. W sytuacji zagrożenia śmiertelnym wirusem oczywistym jest, że szanse na zainfekowanie innych osób są w takim miejscu jak szkoła wysokie i nikt nie podejmie takiego ryzyka. Jeśli nauczyciel uda się do lekarza z dokładnie tego samego powodu, niechęci lub braku możliwości podjęcia ryzyka, nauczyciel z pewnością otrzyma zwolnienie. Ale to oznacza kłopot dla szkoły, uczniów i rodziców, którzy mogą chcieć zająć czymś sensownym dziecko w czasie tej szkolnej izolacji, jak również samego nauczyciela. Nagle trzeba znaleźć zastępstwo dla wszystkich prowadzonych przez taką zainfekowaną, nie wiadomo czym, osobę zajęć. Nauczycielowi zwolnienie może wyjść bokiem finansowo. A przecież zwykła infekcja, będąca podstawą do wyłączenia z aktywności w szkole, absolutnie nie musi być wykluczającą kompetentnego nauczyciela z aktywności edukacyjnych przy wykorzystaniu zdalnych jej form. Dyskutowany pomysł przyjął postać rozwiązania, w którym, jeśli nieobecni uczniowie lub ich opiekunowie prawni zgłoszą taką potrzebę, prowadzący zajęcia nauczyciele uaktywnią ich transmisję online poprzez wykorzystywane w placówce medium. Poza popularną w ostatniej, oby, odsłonie COVID-19 platformą Zoom, do szkół trafiają kupowane przez jednostki administracyjne rozwiązania Microsoft 365 z aplikacją Teams na pokładzie lub też rzadziej rozwiązania firmy z Mountain View. W przypadku nauczyciela zajęcia wyglądałyby tak, że do sali wchodzi inny nauczyciel, wykonujący tę pracę w obszarze zadań opiekuńczych, bo jego obecność sprowadzałaby się do aktywizacji połączenia online z dydaktykiem, który przeprowadzi lekcje w formie zdalnej. Czyli że po aktywizacji całej tej technologicznej machiny, komputera z rzutnikiem i głośnikami lub tablicy multimedialnej, jego rola sprowadziłaby się do sprawowania opieki i zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć. Dzięki temu izolowane w domach dzieci mogłyby uczestniczyć aż tak w lekcji ze swoimi koleżankami i kolegami. Nauczyciel mógłby zrealizować założone cele dla danych zajęć w sposób możliwie najpełniejszy. Nie jest to zapewne rozwiązanie idealne, ale też nie ma sensu rozważanie stopnia idealności świata, który idealnym nie jest. Dla mnie to rozwiązanie po sprawdzeniu i ewaluacji ma szansę stać się takim win-win, w którym najwięcej korzyści odnoszą wszystkie strony. Mówię wszystkie, bo są nimi uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice i szkoła jako jednostka administracyjna. W naszej dyskusji uwypuklony został fakt konieczności położenia, przeniesienia akcentu na nauczanie, uczenie się, ale nie na ocenianie. Taka forma szkolenia stacjonarnego, czy też edukacja szkolna z dodatkową transmisją online, wymaga jednak zrozumienia od wszystkich stron takiego procesu jednej, kluczowej jak dla mnie sprawy. Po stronie uczestników online ryzyko braku możliwości osiągnięcia celów edukacyjnych czy też szkoleniowych graniczy z pewnością. Jest takie powiedzenie o śwince morskiej, która jest ani świnką, ani morską. W proponowanym układzie stacjonarne szkolenie plus stream istnieje tylko jedno sprawdzające się rozwiązanie. Jest nim skupienie się na procesie edukacyjnym, w który angażuje się wyłącznie osoby realnie w nim uczestniczące. Nie da się zrealizować celów edukacyjnych jednocześnie w realu i online. Opcja skupienia się na grupie uczestników spotkania online z punktu wyklucza osoby uczestniczące w spotkaniu na żywo. W przypadku obu grup należy bowiem stosować odmienne sposoby pracy, interakcji i komunikacji. Ogólnie, chociaż bardziej adekwatnie mówiąc, obie formy pracy wymagają stosowania odmiennych metodyk prowadzenia zajęć. Próba przytrzymania obu srok za ogony jest skazana na porażkę. Powtórzę, jedyną opcją jest skupienie się na procesie dokonującym się w sali i dodanie streamu dla osób, które będą włączone w ten proces w formie biernej. Ale wystarczy to, aby osoby, które nie mogą być obecne w spotkaniu lekcji, straciły najmniej lub też zyskały najwięcej w zaistniałej sytuacji braku możliwości uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Mówię o tym rozwiązaniu, bo o ile wydaje się bezcennym w sytuacji zagrożenia epidemicznego i wiążącymi się z nim ograniczeniami formalnymi i zdroworozsądkowymi, o tyle jest to, według mnie, atrakcyjne rozwiązanie dla edukacji jako takiej i to na różnych jej szczeblach. Zapewne potrzeba zmierzyć się z tematem, dokonać licznych prób, by zebrać dane pozwalające na dokonanie wielokrotnych i złożonych analiz, na znalezienie miejsc newralgicznych i sposobów radzenia sobie z ujawnionymi w ten sposób sytuacjami. Moim zdaniem gra nie tylko jest wartą świeczki. Uważam, że jesteśmy w sytuacji, w której nie ma pytać czy, a wyłącznie jak. Jak to zrobić najlepiej oczywiście, bo według mnie odwrotu już nie ma. I nie będzie do czasu, aż piorun strzeli w rabarbar.
Piszę, bo lubię. Nagrywam, bo mogę. Słuchasz, bo wspierasz. Żonatyidzieciaty.pl Blog audio.